Słyszeliśmy, że żyjemy w czasach, kiedy ludzie mówią, ale ja tak wierzę, ale ja tak wierzę. I musimy sobie na nowo przypomnieć i uświadomić, że to nie ma znaczenia, jak ty wierzysz. To ma znaczenie, co Pan Bóg ma w tej kwestii i w tym temacie do powiedzenia. I dlatego warto od czasu do czasu usłyszeć to, co już na wstępie usłyszeliśmy, że absolut jest tylko jeden, że punkt odniesienia jest tylko jeden, że źródło jest tylko jedno, a my albo w to uwierzymy i za tym pójdziemy, albo będziemy mieli problem. Byłem w piątek na pogrzebie. Nie żyje nasz sąsiad, o którego też, jako zbór też modliliśmy się przez jakiś czas. Wydawało się, że Leszek, o którym mówię, chciałby coś ze swoim życiem zrobić, ale on chciał ze swoim życiem coś zrobić na swoich zasadach. I rozmawialiśmy z nim sporo, zawieźliśmy go do dobrego chrześcijańskiego ośrodka odwykowego. Ale on gdzieś tam głęboko w sercu to mówił, ale ja tak wierzę, a tak nie wierzę. I jego poglądy i wyobrażenia na temat życia, tego w co wierzy, nie mają żadnego znaczenia. Dzisiaj nie żyje. Znalazł się z tej strony życia, w której nigdy by się nie chciał znaleźć. A myśmy mówili, Leszek, jak się nie narodzisz na nowo, nawet nie zobaczysz Królestwa Bożego. A są tylko dwie drogi. Jest tylko życie i śmierć, niebo, piekło, błogosławieństwo, przekleństwo. Nie ma trzeciej drogi. Ale ze smutkiem stwierdziłem, że jeszcze na jego pogrzebie mówili, że jest trzecia droga, że jak ktoś da kasę i ktoś się pomodli, no to jeszcze go tam przeciągną z tego piekła do nieba. I to jest największe kłamstwo, jakie człowiek może usłyszeć. Bo Pan Jezus, żebyśmy to dobrze rozumieli, opowiada nam historię o bogaczu i Łazarzu. To nie jest mój temat dzisiaj. Ale dobrze czasami o tym pomyśleć i kiedy coś się wydarzy, na przykład śmierć bliskiego sąsiada, to dobrze jest pomyśleć, dobrze jest coś sobie powiedzieć na ten temat, dlatego że pęd życia nie sprzyja nam, nie pomaga nam. Pęd życia powoduje, że nie mamy czasu myśleć. To już Egipcjanie, kiedy Izrael był w niewoli w Egipcie, to powiedział tak, dajcie mi więcej roboty, a nie będą myśleć. I dzisiaj ludzie mają dużo roboty i dużo zajęć i dużo billboardów i dużo zabawek. Po co? Bo to im jest potrzebne? Czy ktoś potrzebuje w tym życiu, nie wiem, co pół roku nowego tableta, laptopa i miliony innych zabawek? Nie, to nie jest potrzebne. Ale diabeł wie jedno, że jeżeli da nam odpowiednią ilość zabawek, nie będziemy myśleć. I człowiek, który z natury ma być homo sapiens, staje się istotą niemyślącą przez to, że wchodzi w jakiś wir, wchodzi w jakieś tryba. To jest tak jak zębatka w skrzyni biegów. Ona nie myśli. Ona po prostu pracuje, obraca się raz, drugi, piąty, tysięczny, stutysięczny, obraca się. I człowiek wpada w taki wir w tym życiu i diabeł ma tylko jedno w sercu, żeby nie myślał. Co słyszeliśmy o Rahab? Ona pomyślała. To była kobieta przekreślona, skończona. Nikt jej poważnie nie traktował. To była zabawka dla tych ludzi, którzy tam żyli i mieli ich pieniądze. Było ich stać na tą zabawkę. Ale ona pomyślała. Ona coś usłyszała i pomyślała nad tym. I to, czego my dzisiaj potrzebujemy, to pomyśleć nad czymś, co słyszymy, żeby... No właśnie niedzielny poranek jest takim dobrym miejscem, żeby się zatrzymać, bo w tym pędzie życia, kiedy te zębatki się zazębiają, one ciągle wydają jakiś hałas, jakiś zgrzyt, jakiś jazgot, jakieś dźwięki i te dźwięki mają zagłuszyć wszystko, nawet głos naszego sumienia. Ale Rahab usłyszała, że jest jakiś wielki Bóg, o którym ona do tej pory nie wiedziała i zastanowiła się nad tym. I wygrała. Wielu przegrało wtedy, ale ona jedna wygrała. To samo było z Samarytanką w Nowym Testamencie. Ale Leszek przegrał. Pytanie jest dzisiaj o ciebie i o mnie. Życie Leszka już się nie wróci. To jest kłamstwo, które wygłosił ktoś na jego pogrzebie, że jak rodzina da kasę, a ktoś tam się pomodli, to ktoś tam Leszka przeciągnie. Nikt go nie przeciągnie. Pan Jezus w tej wspomnianej historii o bogaczu i Łazarzu powiedział tak, kiedy bogacz zdziwiony tym, że jest w piekle, no przecież był, zawsze cały świat się kręcił wokół niego i on myślał, że z drugiej strony życia też cały świat będzie się kręcił wokół niego. No bo on miał władzę, sławę, pieniądze, parobków, sługi, służebnice, wszystko miał. Ale z drugiej strony życia wszystko, co się kręciło wokół niego, to były piekielne płomienie. To, czego nie chciał, to, o czym nie myślał, to, czego się nie spodziewał. I powiedział, Panie Boże, poślij Łazarza, przecież to jest mój sługa, nie? Poślij Łazarza, żeby chociaż zwilżył moje wargi, bo męki cierpię w tym płomieniu. Wtedy Pan Bóg powiedział coś, w co żaden katolik do dzisiaj nie wierzy. Jest wielka przepaść między wami i nami, aby nikt, i tu jest położony akcent, aby nikt nie przeszedł stąd tam albo stamtąd tu. A więc ta przepaść i granica jest tak wielka, tak potężna, że nigdy, nikt za żadne pieniądze i z powodu żadnej modlitwy albo ofiary, albo czegokolwiek, nie przejdzie i nie zostanie przeciągnięty na drugą stronę. I dlatego powinniśmy się modlić o naród, w którym żyjemy, żeby ludzie wreszcie przestali w te kłamstwa wierzyć i takie kłamstwa głosić. Bo to, co najbardziej napełniło smutkiem moje serce, to to, że ci ludzie z kościoła wyszli z fałszywą nadzieją. Powiedzieli, dzięki Bogu, jeszcze jest szansa dla Leszka. Nie ma szansy dla Leszka. Leszek znalazł się tam, gdzie z pewnością nie chciałby się znaleźć. A wiedział, gdzie idzie, bo może z wieloma sąsiadami jeszcze tutaj nie rozmawialiśmy, ale z Leszkiem rozmawialiśmy wiele razy. Ale wybrał, dokonał wyboru. Dzisiejszy temat będzie tak trochę o wyborach. O skutkach, o przyczynach i ich skutkach, o życiu, decyzjach i tym, co one za sobą niosą. Jeżeli ktoś po tym nabożeństwie powie tak, no cóż, niczego odkrywczego nie było. To tak sobie myślę, no mamy kilka dni dziecko w naszym domu w tym czasie. No i tak rodzice do niego mówią, no nie skacz po wersalce, bo spadnie, żeby ci się bolało. A on werbalnie tego nie mówi, ale tak sobie, no już to słyszałem. No ale jak spada, to go boli, nie? Patrz pod nogi, bo się przewrócisz, ale no już to słyszałem. To nie wystarczy słyszeć, nie? To dziecko słyszało wiele razy, że jak nie patrzy pod nogi, to się przewróci, że jak skacze po wersalce, to może spaść i będzie go bolało. My też wiemy w naszym życiu o wielu rzeczach. Natomiast wiedza, dopóki się nie przerodzi w decyzję, w wybór, ona niczego w naszym życiu nie daje. Od wiedzy się zaczyna. Ta informacja nie jest niezbędna. Ta informacja jest potrzebna. I jeżeli pomyślisz albo powiesz po tym nabożeństwie, no niczego odkrywczego dzisiaj nie było, nie, już to słyszałem, nie? To Piotr mówi, jedno i to samo powtarzam i wcale mi się nie przykrzy, bo ta wiedza, kiedy przerodzi się w skutek, w jakąś decyzję, ona staje się zbawienna, staje się błogosławiona. Jeżeli ktoś chce śledzić, przeczytam pierwszy rozdział Księgi Daniela. Czasami mamy takie tendencje, też je mam, żeby przeczytać jeden, dwa wiersze, no my żyjemy w czasach fast foodów i chcielibyśmy wszystko szybko. Natomiast moc jest w Bożym Słowie. Dlatego zasadniczy nacisk powinniśmy położyć na Boże Słowo, na Biblię, na to, co Pan Bóg ma do powiedzenia, a nasz komentarz tylko powinien do naszych czasów gdzieś tam dojaśnić to, co jest napisane. I dlatego pokuszę się, żeby ten cały pierwszy rozdział przeczytać, żebyśmy jakiś kontekst mieli. Dzisiaj byliśmy zachęceni do tego, żeby patrzeć na kontekst, dlatego że jakaś myśl wyrwana z kontekstu może być tak samo zgubna jak jakaś cała herezja, która jest wygłaszana. Księga Daniela, rozdział 1. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, naciągnął Nebukadnezar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Szinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu, młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym umysłem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abednegiem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, aby mógł ustrzec się z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: boję się, że król, mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: zrób przeto próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy, jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego. Według tego, co zobaczysz, postąpisz ze sługami swymi. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądają, byli tęsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jedli pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawił ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym 4 młodzieńcom znajomość i zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach, a po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi przyprowadził ich przed Nebukadnezara. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. I tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymaga mądrości i zrozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów, magów, którzy byli w całym jego królestwie. A Daniel pozostał tam do 1. roku Cyrusa. Ten rozdział, ta historia, bo to jest dłuższa historia niż jeden rozdział, praktycznie połowa Księgi Daniela, to są rzeczy, które opowiadają tego typu historie, jak ta, która się zaczyna, że w życiu tych ludzi z jakiegoś powodu, przy pozornym nieszczęściu, pojawiło się szczęście, które wyprowadziło Daniela i jego przyjaciół na wyżyny ówczesnego imperium, o czym nigdy wcześniej marzyć nie mogli. Kolejne rozdziały, one opowiadają tylko kolejne historie, z których jedna jest bardziej nieprawdopodobna od drugiej. I to nie są historie, które są pisane jak baśnie po to, żeby adrenalina rosła, żeby ludzie się ekscytowali, żeby pojawiały się pozytywne emocje, które w naszym życiu tak lubimy. Oczywiście przy takich historiach one się pojawiają. Kiedy czytamy o tym właśnie, jeszcze a propos Rahab, jak runęły mury Jerycha, to są wszystko rzeczy, które w cudowny sposób w tym życiu się wydarzyły. My też czasami mówimy świadectwa o tym, żeby ludzie wiedzieli i widzieli, że dzisiaj w XXI wieku, w tym zepsutym i ateistycznym świecie, rzeczy takie same dzieją się jak dzisiaj, a nawet i większe. Parę miesięcy temu mówiłem o cudzie, który jest większy niż nakarmienie 5000, a zdarzył się na naszych oczach. Powinniśmy mówić o takich rzeczach, opowiadać je, żeby ludzie wiedzieli, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, ten sam na wieki. Bo takie myślenie o Bogu sprzed 2000 lat, ono niczego nie wnosi do naszego życia. My mamy wiedzieć, wierzyć i doświadczać tego, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, taki sam na wieki. Trzeciego roku, tak się zaczyna ten rozdział. To jakaś data konkretna. Jak to czytałem, co się wydarzyło, zaraz moje myśli gdzieś tam przeszły na 1 września 1939 roku. Wtedy najechał na Judę król Nebukadnezar. W 1939 roku, 1 września, każdy Polak to wie, najechały Niemcy na Polskę. I rano, kiedy dzieci miały budzić się po to, żeby iść do szkoły, dorośli mieli iść do pracy i życie miało toczyć się tak, jak każdego kolejnego dnia i każdego kolejnego tygodnia. Od tego momentu, o tej jednej chwili, już nigdy nic nie było tak samo. Dzieci nie poszły do szkoły, większość ludzi nie poszła do pracy. Ludzie zaczęli się ukrywać, zaczęli żyć w strachu, panice. Stało się coś, czego nikt nigdy by nie chciał, nie wymarzył, nie zaplanował. Z tych poszkodowanych oczywiście, ale nie mieli wpływu. I jako naród nie mieliśmy wpływu. To po prostu się stało. A potem była lawina konsekwencji tego, co wydarzyło się 1 września. I podobnie było wtedy. Ludzie wieczorem poszli spać. Każdy był spokojny, każdy marzył o tym, że jutro będzie dobry dzień, że wstanie i powie mąż żonie, dzień dobry kochanie, a żona mężowi, dzień dobry kochanie. I dzieci uśmiechną się do rodziców i vice versa. Ale już nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Obudził ich jazgot, hałas, brzęk broni. Już wszyscy wiedzieli, że coś się stało. I wieś, nawet wtedy, kiedy nie ma internetu i telefonów komórkowych, taka rozchodzi się bardzo szybko. Zostaliśmy napadnięci. Mieliśmy pecha. A królestwo, czy imperium, trzeba by było uczciwie powiedzieć, Nebukadnezara mówi, a my mieliśmy szczęście. Oni mieli pecha, a my mieliśmy szczęście. Oni przegrali, a myśmy wygrali. Oni są mali, my jesteśmy wielcy. Oni nie mają armii albo słabą armię. My mamy wielką armię. My mamy szczęście, nam się powodzi. A w Judzie mówili po raz kolejny, mieliśmy pecha. Nie udało się. No próbowaliśmy, staraliśmy się, ale mieliśmy pecha. Jeżeli, bo nie jest to zasadniczym tematem tego rozdziału, to, że najechał Nebukadnezar na Judę. Ta historia toczy się dalej i ku mojemu zdziwieniu ona ma więcej wątków niż widać to na pierwszy rzut oka. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby był ten drugi rzut oka, żebyśmy patrzyli głębiej, żebyśmy patrzyli więcej niż te czarne litery nam pokazują, dlatego że w takich miejscach, w takich historiach czasami Bóg ukrywa największe prawdy naszego życia. I ta, którą teraz powiem, nie jest największa, ale chcę odwieźć nas od takiego myślenia o tym, że to Nebukadnezar po raz kolejny miał szczęście, a Izrael, czy Juda w tym przypadku, po raz kolejny miał pecha. To chcę powiedzieć, jedna z tych najważniejszych rzeczy, o której chciałbym, żeby gdzieś tam dźwięczała w naszych umysłach po nabożeństwie, że Pan pech nie istnieje, że Pan przypadek nie istnieje, że szczęście, czy ten sprzyjający los, jak ludzie go czasami nazywają, nie istnieje, że nasze całe życie jest takim związkiem przyczynowo-skutkowym, czyli coś się dzieje i z tego powodu coś się dzieje, a w szkole to nas uczyli, że każdej akcji towarzyszy reakcja, nie ma skutku bez przyczyny. To są rzeczy, które w dzieciństwie słyszymy w podstawówce i nie wiemy, o co tym nauczycielom chodzi w tych bzdurach, które tak wciskają do naszej głowy, a potem, kiedy wchodzimy w dorosłe życie, to okazuje się, że to są jakieś prawdy, wiele z tych rzeczy to są jakieś prawdy, których można na co dzień używać, tak jak 2 dodać 2 używamy w sklepie, no bo jeżeli ktoś kupi 2 produkty po 2 złote, to dzięki temu, co mu ktoś kiedyś wciskał w głowę, wie, ile ma zapłacić, nie? I to dotyczy tych małych rzeczy, czyli 2 jogurty, bo 2 złote kosztują 4 złote. I to dotyczy tych wielkich rzeczy. I wśród tych wielkich rzeczy jest ta myśl o tym, że nie ma skutków bez przyczyny, że my rzeczy nie powinniśmy nazywać pechem albo ślepym losem. Nie chcę powiedzieć, że Leszek miał pecha albo że ślepy los go do czegoś zaprowadził. Ja chcę powiedzieć, że Leszek dokonał wyborów w swoim życiu, a więcej, że dokonywał tych wyborów w swoim życiu ciągle i ciągle i ciągle. A myśmy mówili, Leszek, wybierz to, a Leszek wybrał tamto. Mama mówiła, Leszek, wybierz to, a on wybrał tamto. Żona mówiła, Leszek, wybierz to, a on wybrał tamto. I konsekwencją wyborów, bo wybór nie iść za Bogiem też jest wyborem, jest to, że dzisiaj Leszek jest w piekle. I to jest to, czego bardzo nie chcieliśmy. I to jest to, o co modliliśmy się, żeby tak się nie stało. I dlatego, że się modliliśmy, to Pan Bóg robił coś w tym kierunku. Pan Bóg pomagał temu człowiekowi. Pan Bóg posyłał ludzi do tej rodziny. Człowiek, który nigdy Leszka wcześniej na oczy nie widział, wyłożył swoje pieniądze, wsiadł do swojego samochodu, zapłacił za ośrodek. Człowiek, który nigdy wcześniej Leszka na oczy nie widział. Stracił setki złotych, dlatego że chciał uratować jego duszę. Dlatego że nie wierzył w czyściec. Dlatego że wiedział, że nie ma nadziei dla człowieka, który się zapije i odejdzie z tego świata. Ale Leszek nie chciał słuchać. Leszek dokonywał złych wyborów. A potem za te wybory obwiniał wszystkich. Zawsze, zanim do niego pojechałem, to byłem przed wyjazdem już tak zmęczony, jak po 100 innych rozmowach. Bo winna była żona, winna była teściowa, winny był teść, winna była mama, winna była siostra, winni byli sąsiedzi, winni byli lekarze, którzy mu nie dali L4, jak zapił. Wszyscy byli winni. Ale przez te kilka lat nigdy nie powiedział, no, mam w tym swój udział. Już nie mówię o tym, żeby całą winę wziął na siebie, choć powinien, ale żeby chociaż raz powiedział, mam w tym swój udział. Nie, wszyscy byli winni. Dzisiaj chcę, żebyśmy pomyśleli o tym, że nasze życie jest składową wyborów i skutków, i owoców, i konsekwencji, które za tym idą. I tak jak my w życiu codziennym nie mamy z tym problemów. Nikt nie myśli, że jak zasadzi pokrzywę w ogródku, że tam za 3 miesiące będą piękne pomidory. Nikt się nie łudzi. Ktoś, kto zasadzi nawet choinkę w swoim ogródku, to się nie łudzi, że pójdzie tam za 5 roku i tam będą najpiękniejsze jabłka, jakie człowiek w życiu może zobaczyć. Nikt się nie łudzi. My w tych rzeczach nie mamy złudzeń. My wiemy o tym, że nigdy pokrzywa nie urodzi pomidorów. My nie mamy złudzeń, my nie wierzymy w to, że kiedykolwiek choinka urodzi nam piękne jabłka. Tu dosyć dobrze i inteligentnie się poruszamy. Natomiast już w tym duchowym świecie Niekoniecznie tak łatwo. W tym duchowym świecie wydaje nam się, że, no bo czasami mówimy tak, no tu niekoniecznie prawa fizyki górują nad Bożym prawem, nie? Jak czytamy o Górze Oliwnej i Pan Jezus, jak tam stanął po zmartwychwstaniu, to pamiętacie, co tam jest napisane? Że dorosły mężczyzna na oczach wielu dorosłych ludzi unosi się do góry. No to jest wbrew prawom fizyki, nie? I czasami nam się wydaje, że skoro w tym duchowym świecie prawa fizyki nie zawsze obowiązują, to wydaje nam się, że wiele innych praw też nie zawsze będzie obowiązywało, dlatego że no, akurat byśmy tego nie chcieli. I wspomniany w tej historii, jak gdyby tylko zdawkowo, król Jojakim, to był król Judy w tym czasie. Jeżeli ktoś czyta ten rozdział i nic nie wiedziałby poza tym, co w pierwszym rozdziale jest napisane, to by powiedział, no cóż, Jojakim miał pecha, Judejczycy mieli pecha. Ale kiedy Biblię zaczynamy czytać trochę szerzej i dokładniej, dzisiaj byliśmy na wstępie zachęceni do tego, żeby patrzeć szeroko, żeby nie wyrywać niczego z kontekstu, żeby na bazie jednego wiersza nie stworzyć sobie teologii oczyścu, która prowadzi donikąd i oszukała miliony ludzi w tym świecie. I już 500 lat temu Luther burzył się przeciwko temu i próbował począsnąć całym światem, żeby ludzie nie wierzyli w te bzdury. A minęło 500 lat i my dalej w te bzdury wierzymy i dajemy ludziom fałszywą nadzieję. Ale wiecie, co jest przykre w tym? Że ci ludzie to lubią. Bo jak fajnie się czują, że ich ktoś okłamał. Bo mają nadzieję, że w razie czego odpowiedzialność spadnie na tego, który to głosił. A Biblia mówi, każdy z was za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. I gdybyśmy zerknęli gdzieś tam w Biblię dużo, dużo wcześniej, jest jeden taki wiersz w Księdze Królewskiej, który mówi tak, doprawdy zgodnie ze słowem Pana spotkało to Judę, aby usunąć ją sprzed oblicza mojego za grzechy Manasesa i za to wszystko, co uczynił. I to jest, cały ten rozdział opisuje Nebukadnezara, który najeżdża na Judę, bo okazuje się, że nie tylko Księga Daniela opisuje tą historię, ale znajdujemy tę historię w Księgach Królewskich, w Księgach Kronik i tam możemy trochę więcej zobaczyć. I kiedy czytamy choćby tylko ten jeden wiersz, to już nie mówimy, no cóż, Jojakim miał pecha, nie? Juda miała pecha. Ale ludziom się wydaje, że jeżeli coś zrobili kiedyś i to było dawno, no na przykład oszukał urząd skarbowy i minęło 5 lat, to co się dzieje? Przedawnienie. Ulubione słowo złodziei. Przedawnienie. No problem polega na tym, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, to żeby minęło 5 lat, jeżeli jeden dzień to jest 1000 lat, to trzeba sporo czasu, nie? A tak naprawdę w tym temacie nie ma przedawnienia. Nie ma przedawnienia. I o jakim sobie żyje? I on sobie myśli, no kiedyś coś tam wydarzyło się, kiedyś zbuntował się przeciwko Bogu, kiedyś Izraela poprowadził w złą stronę, bo na pierwszy rzut oka znowu byśmy powiedzieli, ale to co, Pan Bóg jest niesprawiedliwy? Pan Bóg karze Judę za Jojakima? Nie. No, my czytając cały Stary Testament, dowiadujemy się, że jak Dawid prowadzi naród izraelski, to prowadzi ich w stronę Boga. A potem przychodzi inny król i odprowadza ich od Boga. A potem przychodzi inny król i znowu prowadzi ich do Boga, a potem przychodzi inny król i prowadzi. I nie wiadomo dlaczego tak to działa, że ludzie patrzą na tego przywódcę, tak jak ci na tym pogrzebie, na tego, który głosił i mówią, no cóż, cieszę się, że w razie czego po śmierci ktoś tam, moja rodzina ma kasę, to zapłacą i tam mnie przepchają jakoś. No ale tak to nie działa. I tak to nie działało w życiu Judy. nie nastąpiło przedawnienie. No tu w ogóle czytamy po 3 latach, tak naprawdę nie wiemy, ile wcześniej działy się te rzeczy w czasach Manasesa. Ale dowiadujemy się z Biblii bardzo wyraźnie, że kiedy król żyje bezbożnie, popatrzmy na życie Achaba i słynnej Izabel, w jaką stronę idzie cały naród, i patrzmy na życie Dawida, i jego życie, i wybory, i w jaką stronę idzie cały naród. I tu nie jest tak, że to jest zbiorowa odpowiedzialność Judy za grzech jakiegoś jednego człowieka, ale to jest ta obojętność tych ludzi, którzy myślą, że da się zrzucić odpowiedzialność na króla, na duchowieństwo, na kapłana, na księdza, na pastora, na kogoś tam. Nie da się zrzucić odpowiedzialności, bo Biblia mówi, każdy z was za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. I okazuje się, że Nebukadnezar najeżdża Judę. Juda zostaje wzięta do niewoli. I moglibyśmy ten cały taki zły scenariusz sobie zbudować, bo w takim czasie dzieje się wiele złych rzeczy. Gdybyśmy do końca poznali prawdę, ile złych rzeczy wydarzyło się w czasie II wojny światowej, to chyba głowy by nam popękały. Mamy jakąś naprawdę minimalną wiedzę na ten temat. Natomiast w samej Ruptawie, gdyby ludzie się dowiedzieli, ile kobiet zostało zgwałconych w czasie II wojny światowej, to by ludzie poumierali z wrażenia. A więc za takim czymś zawsze idzie lawina zła. Są pewne rzeczy, które są tak jak Oświęcim, które gdzieś tam są wywleczone na oczy świata, a jest wiele rzeczy, o których większość ludzi nie dowie się nigdy. I tu mamy taką trochę podobną sytuację. Natomiast to, co chcę dzisiaj powiedzieć, że jakakolwiek sytuacja byłaby, która się dzieje wokół ciebie, bo my mamy świadomość tego, że w naszym narodzie 1 września 1939 roku było wielu porządnych ludzi. I dzisiaj w naszym kraju jest wielu porządnych ludzi. Nawet w tej zepsutej zachodniej Europie jest ciągle jeszcze wielu porządnych ludzi. Natomiast jako narody idziemy w złą stronę. Jako narody walczymy o to, że nie chcemy symboli religijnych w naszych szkołach, w naszych urzędach, w naszych miastach. Chcemy za wszelką cenę, tak jak to zrobili Amerykanie przed World Trade Center, wypchnąć z naszego życia. A potem się burzymy i zadajemy to odwieczne pytanie, gdzie był Bóg, jak był Oświęcim? Albo jak runęły wieże World Trade Center. Gdzie był Bóg wtedy? Ja kocham to zdanie i to mądrość żony Billy Grahama, która wtedy powiedziała, był tam, gdzie chcieliśmy, żeby był. A więc daleko od naszego życia, od naszych rodzin, od naszych szkół i od naszego bezpieczeństwa. I tutaj jest dokładnie to samo. Księga Daniela jest pisana setki lat przed naszą erą. Natomiast prawdy są tak, jakby były pisane dzisiaj do naszego życia. I teraz znajdujemy w tej historii Judy, a więc Bożego narodu, który został uprowadzony. Mieli nadzieję, że się przedawniło. Minęło 5 lat. Sprawdzili szybko dziennik ustaw. 5 lat, przedawnienie. Ale w oczach Bożych nie nastąpiło. I przychodzi sąd. I w tym kraju są tacy ludzie jak Daniel, Szedrach, Meszach, Abednego i wielu innych takich. I zobaczcie, przy tym całym złu, to jest po polsku złu? Wiecie, o czym myślę. Które przychodzi, zobaczcie, Pan Bóg swoich jest w stanie wyrwać, zachować, a nawet wynieść na wyżyny. Tak jak wyniósł Rachman nierządnicę. Kobietę, na którą wierchu wcześniej nikt nie patrzył. No chyba ci, którzy chcieli ją kupić na godzinę. Ale Pan Bóg wyniósł ją. I czytamy o niej nieprawdopodobne rzeczy. Gdybyśmy popatrzyli na rodowód Pana Jezusa, to bylibyśmy zdziwieni. I w tej historii dzisiejszej mamy Judę, która idzie do niewoli. I tam jest płacz, smutek, zostawiają dorobek całego swojego życia, zostawiają swoje majątki. Nie wiem, macie świadomość, co to znaczy majątek u Żyda? Najbogatsi ludzie tego świata to są Żydzi, zawsze tak było. Zostawiają swoje majątki, ilekolwiek złota nagromadzili. Były takie czasy, że w Izraelu srebro miało taką wartość jak piasek, jak glina. Nikt tego nie liczył nawet. Nikt tego nie liczył. Mieli tego tyle jak piasku na brzegu morza. A teraz jednego dnia zostawiają wszystko. Rodziny zostają rozbite. Pamiętacie tą dziewczynkę w domu Naamana? Zabrali ojca, zabrali matkę. Ona nie wie, czy jej rodzice żyją. Ona po tej traumie swojej musiała w nowym domu, w nowym kraju, w nowym miejscu zacząć nowe życie. Ale to dzieje się zawsze po traumie. To nie jest tak, że nie tu, to tam. A więc wiele cierpienia, wiele bólu, wiele smutku i wiele strat. Jedna rzecz, jak czytałem ten rozdział, jedna rzecz mnie bardzo ujęła w tym rozdziale. Ósmy wiersz zaczyna się tak. Lecz Daniel. A potem zacząłem patrzeć na ten rozdział i tu ciągle jest ale Bóg, ale Daniel, ale Bóg, ale Daniel, ale ktoś tam. I to ale albo lecz. Zupełnie. Jeszcze jest w 11. Wtedy Daniel. Ale to jest ciągle ta sama myśl. A Pan, lecz Daniel. A Bóg, wtedy Daniel. A Bóg. I ostatni chyba wiersz. A Daniel. I w naszym życiu może tak być. Znajdujesz się w miejscu, w chwili, w sytuacji, w której nigdy byś nie chciał się znaleźć. Ale Daniel. Co to znaczy to ale Daniel? Po co to zdanie? Po co tam? Bo on coś postanawia. Czyli wielu się pogodziło. Wielu idzie, płacze, robią tak jak Izraelici w Egipcie, te cegły i nie myślą. Weszli w ten wymarzony kierat Faraona. Nie myślą. Oni żyją. A tu jest napisane, ale Daniel postanowił. Ale Daniel podjął decyzję. I my, cokolwiek dzieje się w tym świecie, w tym, który jest spadkobiercą myślenia Faraona aż do dzisiaj, dajcie im zajęcie, a nie będą myśleli o głupotach. I ludzie połowę życia trawią, żeby zdobywać pieniądze, żeby drugą połowę życia trawić na zdobywanie rzeczy, które przy pomocy tych pieniędzy można zdobyć. I wszystko kręci się wokół tego jednego. Zajmijcie ich, a nie będą myśleli o głupotach. Ale Daniel, i teraz jest pytanie, czy o tobie by było napisane, ale ty podjąłeś decyzję, ale ty zatrzymałeś się. Ile razy Biblia nas uczy tego, żebyśmy się zatrzymali, żebyśmy chociaż na chwilę stanęli w miejscu, żebyśmy się otrząsnęli z tego pędu, z tego wyścigu szczurów, jakkolwiek go nazywamy w XXI wieku. Żebyśmy się zatrzymali i żeby o nas było napisane, ale Daniel, ale Zbyszek, Franek, Zosia, Kasia, każdy postanowił. To nie było łatwe postanowienie. Wiecie, tam gdzie chodzi o życie i śmierć, nie ma łatwych decyzji, nie ma łatwych postanowień. Ale Daniel... I powinno tu być napisane tak, to tam jest w ukryciu napisane, sprzeciwił się postanowieniu imperatora. Tak naprawdę to tu jest. Ale Daniel sprzeciwił się decyzji imperatora. On nie je tego, co imperator kazał jeść. On nie pije tego, co kazał pić. Dlaczego? Czy to jest gorsze? Czy tam za dużo chemii było w tym jedzeniu? Nie o to chodzi. W tych bezbożnych krajach wszystko było ofiarowane bałwanom i no, Żydzi by powiedzieli, to nie było koszerne i Daniel tego nie chce jeść. Daniel jest na zesłaniu, ale on nie chce się kalać rzeczami tego świata. Tak jak Józef sprzedany do Egiptu, on mógł powiedzieć, no cóż, jestem tu nie z własnej winy, Matka i ojciec nie widzą. Brat mi się nie przejmuje, bo mnie sprzedali. Pan Bóg też nie zadbał o to, żeby mi się to nie przytrafiło. No to już nie muszę chyba być taki nawiedzony. Ale Józef chce być nawiedzony. Józef gdziekolwiek jest, nawet jeżeli dzisiaj nie rozumie tej sytuacji, bo Józef nie rozumiał tej sytuacji. Jemu nikt nie powiedział: Józef, don't worry, ty będziesz kiedyś panem Egiptu. Nikt mu tego nie powiedział. I nikt tego nie powiedział Danielowi. Będziesz pierwszym wśród ministrów. Nikt mu tego nie powiedział. Dzisiaj wie, że jest niewolnikiem. Dzisiaj wie, że został uprowadzony do niewoli tak jak cały Juda. A więc mógłby powiedzieć: jak długo jeszcze tym Bogiem się przejmować, który ciągle o nas zapomina? A ta historia nas uczy, że nie Bóg zapomniał o nim, tylko oni zapomnieli o Bogu, chodzili swoimi drogami i wprawdzie kara nie przyszła na drugi dzień, ale ona przyszła, bo Bóg powiedział, że przyjdzie. Nie przedawniło się, nigdy się nie przedawnił. Jest napisane: lecz Daniel postanowił, ale że dlatego, że Daniel postanowił, to Bóg reaguje. I to jest ta największa myśl z dzisiejszego kazania. Jak ty coś postanowisz, ale to jest po Bożemu, to wtedy Bóg zaczyna działać. To przychodzi Boża decyzja i to jest napisane. Musimy to fizycznie na oczy własne zobaczyć. To jest 9 wiersz. Bo w 8 było: lecz Daniel postanowił, a 9 wiersz mówi: a Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie. A gdyby Daniel nie postanowił, nie byłoby wiersza 9, nie? To jest oczywiste dla nas. I to jest ten związek przyczynowo-skutkowy. Tak to działa. Musimy pamiętać o tym w naszym życiu. Oczywiście my powiemy, no my w Nowym Testamencie, my mamy w Nowym Testamencie okres łaski, czyli powinniśmy odchodzić od tego takiego związku przyczynowo-skutkowego. Ja bym powiedział inaczej, że to jest taki związek przyczynowo-skutkowy osadzony w łasce. To działa tak, że no, te skutki zawsze są, nie? Musisz gdzieś jechać do pracy, do szkoły, nie zatankujesz auta i nie dziwisz się, że nie dojechałeś, nie? No bo tak to działa. To są skutki jakiejś przyczyny, która była, nie? Ale może być tak, że podjechałeś na stację, no ale zamiast diesla wlałeś benzynę, no i dalej to nie działa, nie? Dalej nie dojechałeś do pracy. No i oczywiście w okresie łaski to powiem tak, no przychodzi taki dobry pracownik stacji benzynowej i znowu mówi: kolego, masz szczęście, bo ja tu dzisiaj pracuję, a już to robiłem. Wylewa to złe paliwo z twojego zbiornika, tankuje ci to dobre. Ale co, nie płacisz ceny? No, ja mam przyjaciela, który w starym życiu uciął sobie palec, bo nie chciał pracować i myślał, że po nawróceniu mu odrośnie, bo chciał grać dla Bożej chwały, ale mu nie odrósł. Tak, on żyje w czasie łaski, on został zbawiony, ale palec nie odrósł. I ten dobry pracownik stacji benzynowej wylał ci zepsute paliwo, ale ty za to paliwo zapłaciłeś wcześniej 2,5 stówy. No to jest twoja strata, nie? Czyli jesteś zbawiony, ale pewnych rzeczy nie da się cofnąć. My oczywiście wiemy, że u Boga i palec może odrosnąć, no ale tak to nie działa z przyczyny dobrze Panu Bogu znanej, a my niekoniecznie wszystko musimy w tym życiu rozumieć. Chyba muszę kończyć, choć chcę powiedzieć bardzo szczerze, że patrząc dalej na tą historię, musielibyśmy czytać kolejne rozdziały, na co zupełnie dzisiaj nie mamy czasu. Nie tylko życie Daniela zostało ubłogosławione i uratowane i wywyższone ponad ludzkie wyobrażenie. Jego przyjaciele, a może powiedz mi, z kim się przyjaźnisz? Czy ten, z kim się przyjaźnisz, to jest taki Daniel? Czy to jest taki łotrzyk, który cię zawsze ciągnie w złą stronę? No bo ci przyjaciele Daniela, nie jest o nich napisane ale Szedlach, ale Meszach, ani Abednego. Tak, w dalszych rozdziałach tak, bo oni już poszli tą drogą. Oni przyjaźnili się z właściwym człowiekiem i nauczył ich właściwych zachowań. I ich życie też jest ubłogosławione. Oni też zostają ministrami. Oni też doświadczają rzeczy nadprzyrodzonych, bo to oni wychodzą z ognistego pieca, o czym też Księga Daniela mówi. Natomiast ku mojemu zdumieniu, w tym takim dalekosiężnym Bożym planie, też jest dusza imperatora, którego mamy dzisiaj, tego Nebukadnezara, którego Bóg też chce zbawić. Bo Biblia mówi, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I wielu z nich nie dochodzi, choć myśmy byli wczoraj w Warszawie na 110-leciu istnienia w naszym kraju Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. I była historia przedwojenna czytana, bo tak naprawdę cały Kościół Ewangeliczny Chrześcijan to głównie te Kresy Wschodnie, te części, które dzisiaj nie należą do Polski. Tam było setki zborów i tysiące wierzących ludzi. I to wszystko zostało gdzieś tam na terenie Rosji, Ukrainy i krajów bałtyckich. Nie mogłem uwierzyć w tej historii, ile tam było ludzi wysoko postawionych z rodziny cara, hrabiów, naprawdę wielkich tego świata, których Pan Bóg zbawił. Bo Pan Bóg chce zbawić małych i wielkich, o czym apostoł Paweł uczy nas w środę teraz, bo czytamy Dzieje Apostolskie. I w Bożym sercu też był Nebukadnezar. Powiem więcej. W Bożym sercu też był Neron, nie wiem, czy wiecie. Bardzo, bardzo. To, co zobaczył Neron jako świadectwo o tym, czym jest chrześcijaństwo, tego wielu ludzi na świecie nie widziało. On widział ludzi, którzy raczej wybrali śmierć, niż wyrzec się z Chrystusa. I tych ludzi widział tysiące. A jednak jego serce zostało kamienne. Ale serce Nebukadnezara nie zostało kamienne. Tak, ono było kamienne długo. Bo Biblia mówi, że bardzo trudno wielkim i bogatym tego świata wejść do nieba. Bardzo trudno. Dlatego, że bogactwo i sława zaślepia do granic możliwości. Natomiast jeżeli ktoś jest otwarty, albo Pan Bóg go przeprowadzi bardzo trudną drogą, a taką przeprowadził Nebukadnezara, to Nebukadnezar potem mówi za kilka rozdziałów: uwielbiam i wywyższam Boga niebios. Nie ma innego Boga, jak tylko Bóg Szedracha, Meszacha i Abednego. I historii nieprawdopodobnych w tych kilku rozdziałach jest tak wiele, że aż dziw, że one wszystkie zmieściły się w tej jednej krótkiej księdze. Natomiast po dzisiejszym nabożeństwie nie chcę, żebyśmy powiedzieli, no cóż, nic odkrywczego tam nie było, no przecież to wszystko już wiedzieliśmy, nie? Natomiast niech się stanie dla nas odkrywcze to, że to, co będziesz robić jutro rano, to, czy otworzysz jutro Biblię, to, czy pomodlisz się o nasz naród, o naszego prezydenta, o Basię ze Szczytnicy, która nie wiem, jakie ma problemy, ale za chwilę się dowiem, ale to jest ta Basia, która nam chce pomagać, kiedy za 2 tygodnie tam będziemy głosić Ewangelię. To twoje westchnienie do Boga może zmienić jej życie, tak jak życie Daniela, Szedracha, Meszacha i Abednego, a szczególnie Daniela, doprowadziło do zbawienia Nebukadnezara, ale też wielu innych ludzi, o których nie wiemy. Nie